psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji, w której omówię najbardziej znane wam miejskie powiedzenia dotyczące psów, by dowiedzieć się, czy są one faktycznie w 100% prawdziwe. W trakcie audycji będę też odpowiadać na wasze pytania zadawane przez telefon albo przez Facebooka. Zapraszam do ich zadawania już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Mam nadzieję, że wasze pytanie już przygotowane. Telefon kontaktowy do studia to 618-654-654. Koniecznie dzwońcie. Pytajcie o waszych przyjaciół, pytajcie o psy, koty, pytajcie o inne wasze domowe zwierzaki. Powtarzam, numer 618-654-654. Jeśli natomiast macie pytania niezwiązane z audycją, macie uwagi odnośnie audycji, odnośnie jej prowadzenia lub pomysły na przykład na następne tematy, zapraszam na moją stronę na Facebooku, Opus Magnum Psy, Koty i inne kłopoty. Dodam też, że jeżeli wstydzicie się albo nie chcecie po prostu zadawać pytań na antenie, na żywo, możecie poprzez Facebooka też je do mnie napisać, a ja w przerwie na pewno je odczytam i odpowiem już oczywiście na antenie, na żywo. Dzięki waszym wiadomościom do mnie przyszła audycja będzie o kradzieżach, które bardzo często gdzieś występują, oczywiście w przypadku psów, z reguły w przypadku szczeniąt oraz młodych psów, które chcą w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Jak odwrócić uwagę psa od tego, by zamiast kradzieży bawił się z nami, albo jak odebrać psu taką ukradzioną rzecz, najczęściej oczywiście skarpetkę albo inne część bielizny, o tym już za tydzień. A teraz właśnie nasze, można powiedzieć, takie miejskie mity na temat tego, jak psy powinny lub też jak z reguły zachowują się. Każdy z nas spotkał przynajmniej raz w życiu taką osobę, z reguły takiego starszego pana, który przekazywał nam jakieś informacje niekoniecznie prawdziwe dotyczące relacji dwóch psów na spacerach. Na przykład, że dwa samce to zawsze będą się atakować i lepiej do siebie nie podchodzić. Albo na przykład, że jeżeli pies ma czarne podniebienie za szczeniaka, to na pewno będzie w przyszłości agresywny. Dzisiaj powiemy sobie na początek o tym, czy to jest prawda, że jeżeli oba psy są suczkami, to na pewno się polubią. Bo ileż to razy sami użyliśmy na przykład takie sformułowanie na spacerze, mając oczywiście sunie. Niestety w grę tutaj wchodzą też nieodpowiedzialni właściciele psów, którzy gdzieś puszczają je luzem i mogą na przykład z taką informacją do nas z daleka już gdzieś tam wykrzyczeć: dzień dobry, czy pani pies to jest suczka? Odpowiadamy, że tak, suczka, a to spokojnie, to nic się nie stanie. I oczywiście psa nie zapinają na smycz, tylko puszczają go w nasze gdzieś tam, w stronę naszego psa. No nasz pies, nawet jeżeli jest suczką, no nie do końca musi lubić inne psy, prawda? Pomijając też kwestie prawne, bo puszczanie psów luzem nie jest oczywiście zgodne z prawem i możemy za to otrzymać mandat od Straży Miejskiej, w mojej ocenie nieodpowiedzialne jest w ogóle puszczanie psów luzem takich psów, które nie są odwoływalne. Czyli takie, które do nas po prostu nie przyjdą po jednej komendzie. I to oczywiście bez względu na gabaryt. Oczywiście, czy obojętnie, czy to są małe Yorki, czy to jest Shih Tzu, czy to jest owczarek niemiecki, owczarek belgijski, czy dog niemiecki. Nigdy nie możemy być w przypadku psa na 100% pewni, że po pierwsze, nasz pies nie ugryzie, ponieważ zawsze może nastąpić ten pierwszy raz. Czasami też mamy takie dziwne wrażenie, ja mam takie dziwne wrażenie, że ludzie, którzy idą z małymi psami, niektórzy, z reguły mi się zdarza to w przypadku panów, natomiast przy paniach też to czasami występuje, mają wrażenie, że skoro pies jest mały, to ten nasz większy pies nie powinien mieć prawa w ogóle go zaatakować, nawet jeżeli gdzieś zostanie w naszą stronę wypuszczony. A musimy pamiętać, że pies może mieć słabe nerwy, jeżeli podejdzie do niego drugi pies, który gdzieś tam spróbuje go pogryźć, bo gabaryty tutaj nie mają najmniejszego znaczenia. Grożenie w stosunku do drugiego psa jest grożeniem, obojętnie czy grozi nam 2 kilo psa, czy 20 albo 40 kilo psa. Jeżeli nasz pies zostanie ugryziony, albo nawet właśnie w przypadku takich małych psów może zostać poważnie pogryziony. Wystarczy jedno ugryzienie dużego, zdenerwowanego psa, żeby zrobić dużą krzywdę Yorkowi, Maltańczykowi, Pinscherowi. Nasz pies może nic nie zrobić, albo może zrobić coś, co w naszym mniemaniu zdaje się z małą wartością, z małym skutkiem, czyli może na przykład ugryźć dużego psa w szyję i mając nacisk kilku kilogramów na tej małej szczęce, nic mu nie zrobi. Natomiast zawsze musimy mieć ograniczone zaufanie do tego drugiego psa, bo nigdy nie wiadomo, czy ten duży pies, jak ten duży pies na naszego malucha zareaguje. Nie ma tutaj też znaczenia płeć, o której mieliśmy sobie mówić. Nie możemy dawać naszemu psu immunitetu na spotkanie z innymi nieznanymi psami, tylko dlatego, że jest suczką, ponieważ wiele psów silnie agresywnych nie rozgranicza swojej agresji ze względu na płeć. Można powiedzieć, że są bardzo tolerancyjne. Taki pies jest w stanie zaatakować suczkę, szczeniaka, starszego psa, spokojnego psa. Nie ma tutaj reguły, dlatego jeszcze raz podkreślę, tak jak w ruchu drogowym, tak w przypadku spotkań dwóch psów, musimy stosować się do zasady ograniczonego zaufania, nawet jeżeli pies z daleka wydaje się nam przyjazny. Czasami też może się zdawać nam, że pies z naprzeciwka lubi naszego psa, bo popiskuje. Nic bardziej mylnego. Popiskiwanie może być objawem na przykład bardzo silnej ekscytacji, z którą pies po prostu sobie nie radzi, albo silnego lęku i może poprzedzać atak, co ma miejsce szczególnie u samców. Kolejna rzecz. Nie możemy być w 100% pewni, że nasz pies nie będzie w sposób niefajny zaczepiał drugiego psa, bo wiele właścicieli nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego słodki, mały psiak wysyła sygnały grożące innemu. Nieraz mówiłam już w audycjach o sygnałach, które wysyłają psy. Podkreśliłam też wagę sygnałów tych demonstracyjnych, między innymi sygnałów właśnie grożących, sygnałów związanych z siłą. Jest to podchodzenie na wprost z głową pochyloną do przodu. Jest to tak zwana pozycja T, ponieważ wysunięta do przodu szyja i przednie łapy tworzą literę T. Poza tym pies taki idzie sztywno, wysoko na łapach, patrzy prosto w oczy drugiemu psu. Czasami też pokazuje zęby, czego my stojący przodem raczej do 4 liter naszego psiaka tego po prostu nie widzimy. Pies też warczy, ukłania się, próbuje gdzieś tam podbiec do psa, żeby go przestraszyć. I nie ma tu znaczenia waga. Taki pies po prostu czuje się silniejszy. Poza tym nigdy nie mam pewności, że druga osoba na przykład nie szkoli psa. Słuchajcie, jeszcze a propos tego, żeby tych psów do siebie nie podprowadzać. W tym wypadku nasz puszczony luzem czworonóg będzie sprawiał problemy do właściciela drugiego psa, nawet jeśli tamten wydaje się pozytywnie podekscytowany. A tymczasem mamy telefon. Tak, słucham? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, zgadza się.
Zapytać, czy ja mogę zadać pytanie o kotach, no bo nie wiem, kiedy będzie audycja o kotach.
Proszę, o kotach, tak?
Później.
O kotach, jak najbardziej, o kota możesz zadać pytanie.
No bo ja właśnie chcę dać o mojego kota Pepusia, którego właśnie głaszczę, no bo on, kiedy mu dajemy jeść, na przykład pałeczkę mięsną, taki przysmak lub coś do jedzenia z miski, to on strasznie tak miałczy, tak miał, miał, miał i on tak prosi. I czasem na przykład jak sobie jem gumę do łupsia, miał, miał, miał i po prostu on tak, i on tak miał, że po prostu mu daje tą pałeczkę, ale często staje tak troszkę czas grubszy. No i co ty zrobisz, żeby tak nie miałczał ciągle?
Dobrze, już odpowiadam tobie na pytanie. Teraz się z tą rozłączę, aby na pytanie odpowiadam na antenie. Dlaczego kot miałczy, jak mamy coś dobrego do jedzenia? Obojętnie, czy to jest nasze jedzenie. Czasami nawet to jest guma do rzucia, bo kot nie zdaje sobie sprawy, być może nie wyczuł jeszcze zapachu, że nie jest to przekąska jakby dla niego przeznaczona. Twój kot najprawdopodobniej miałczy dlatego, że nauczył się, że kiedy tak robi, to zawsze dostanie jakiś smakowity kąsek. I po prostu to się stało takim jego rytuałem. Czyli to jest po prostu rzecz, którą twój kotek robi, żeby uzyskać od ciebie smakołyk. I tutaj my musimy być bardzo konsekwentni. Jeżeli chcemy, żeby on nie miałczał, kiedy wymuszając od nas jedzenie, to za każdym razem, kiedy do nas podchodzi, jak jesteśmy na przykład przy półce, w której trzymamy jego ulubione kawałki smakołyków, to nie możemy na to zwracać uwagę, kiedy on do nas podchodzi i wtedy miałczy. Musimy odejść od tej półeczki, zająć się czymś naszym ulubionym, na przykład coś porysować, poczytać książkę, pooglądać jakieś bajki. I jak kot przestanie miauczeć, to wtedy podchodzimy od razu do półki i dajemy mu smakołyk. Czyli mówimy, słuchaj, jak ty miauczysz, to nie dostajesz jedzenia. Ale jak tylko się uspokoisz, to wtedy dostajesz ode mnie swój ulubiony smakołyk. Musimy tutaj zadziałać tak zwanym przeciwwarunkowaniem. Czyli musimy sprawić, żeby w miejsce niefajnego zachowania, czyli tego ciągłego miauczenia, pojawił się spokój. Musimy pokazać kotu, że jeżeli miauczy, nie dostaje jedzenia. A jak nie miauczy, jest spokojny, to dostaje jedzenie. Możemy też czasami nagrodzić kota za to, że podejdzie do tej szafki albo pójdzie za nami, ale też nie będzie miauczał. Wtedy to też będzie wzmagało jego dobre zachowanie, czyli zamiast miauczenia tylko i wyłącznie podążanie za nami. Koty są mistrzami w wyłudzaniu i w wymuszaniu od nas kolejnych porcji smakołyków, dlatego u kotów bardzo często pojawia się nadwaga. I słuchajcie, jeszcze przed przerwą tylko tutaj dokończę tutaj myśl, ponieważ za chwilkę po przerwie będziemy mówili sobie o głaskaniu obcych psów, o tym, czego nie wolno robić. A muszę tylko dodać, że w przypadku psów, które gdzieś puszczane są luzem przez nas, podkreślić, że nigdy nie mam pewności, że druga osoba na przykład panuje nad swoim psem. Czyli jeżeli my jesteśmy tą osobą, która ma naprawdę fajnego, zrównoważonego psa, który tylko podejdzie do drugiego, żeby się przywitać, obojętnie czy to jest suczka, czy pies, nigdy, słuchajcie, nie macie pewności, że ten drugi nie zrobi waszemu krzywdy i nie warto naprawdę ryzykować, szczególnie jeżeli ten pies jest od niego większy. A po krótkiej przerwie opowiem o tym głaskaniu obcych psów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Teraz o tym głaskaniu obcych psów, ale zanim o tym, dzwoniła do mnie w przerwie pani Ania i zapytała, czy powinna zostawić dwie kuwety w domu u kota, który kiedyś miał drugiego kociego lokatora i ten lokator koci drugi odszedł, został jeden kot w domu i dwie kuwety. Czy warto tą drugą kuwetę zostawić? A ja tylko wam przypomnę, że w przypadku kotów ilość kuwet powinna się równać ilość kotów plus jeden. Czyli jeżeli mamy dwa koty, to są trzy kuwety. Natomiast jeżeli mamy jednego kota, powinny być to dwie kuwety, bo wtedy jest to o wiele bardziej komfortowe po prostu dla naszego przyjaciela. Więc zaleciłam pani Ani, żeby po prostu tę kuwetę zostawiła, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. A teraz o tym powiedzą, że pies musi pozwolić się pogłaskać obcemu, bo inaczej świadczy to o jego agresji i na przykład powinien nosić kaganiec, jak nie lubi być głaskany. W tym wypadku, słuchajcie, mało osób zdaje sobie sprawę, zdaje się pamiętać podstawową i oczywistą, logiczną zasadę o tym, że psy nie są własnością publiczną. Nikt o zdrowych zmysłach, słuchajcie, nie podejdzie do jakiejś pani z dzieckiem i nie będzie chciał dotykać tego dziecka, tym bardziej bez pozwolenia. Podobnie nikt nie pozwoli na to swojemu dziecku, broniąc się argumentem, bo ono chciało, a przecież nie rozumie, że nie wolno. Zastanówmy się nad tym, Jak często jest tak z psami? Widzimy pięknego, dorosłego psa albo pięknego szczeniaka z pięknym futrem i podbiegamy do niego często słowami: nie mogłem się powstrzymać. Jakie zasady, słuchajcie, powinnam towarzyszyć podczas gdy na spacerze spotkamy właśnie innego psa? Na pewno nie możemy się kierować własną samolubnością, czyli musimy pomyśleć o tym, co czuje inny pies. Nauczmy naszych podopiecznych, nasze dzieci, że psy spotkane na ulicy powinny być podziwiane z odległości. Nie wszystkie psy, słuchajcie, mogą lubić dzieci, nawet te uroczo wyglądające. I to nie musi się objawiać w tym, że będą na nie warczały, że będą szczekały. Czasami pies spina ciało, denerwuje się, popiskuje. Uwaga, macha intensywnie ogonem i to wcale nie świadczy, że mu się to podoba. Świadczy to o tym, że po prostu głaskany nie chce być i prosi dziecko o przestrzeń. Natomiast my odbieramy to jako chęć psa do tego, by był głaskany. Dbajmy o dobro naszych dzieci też. Nie ufajmy obcym, którzy twierdzą, że ich pies lubi dzieci. Szczególnie jeśli widać w nim strach, niepewność, albo jeżeli jest to starszy i widocznie schorowany pies. Takie zwierzę może ugryźć w najmniej oczekiwanym momencie. Jeśli kochasz psy, szanuj je z daleka. Nigdy nie przypisujmy też zachowań rasy do wszystkich psów, ponieważ nie każdy labrador akceptuje dotyk, o czym zaraz opowiem dokładniej. Albowiem panuje powiedzenie, że wilczur na przykład wybiera sobie tylko jedną osobę, którą będzie na przykład słuchał i o tym też warto by było tutaj powiedzieć, bo to też jest takie powiedzenie miejskie, prawda? Tutaj analogią do przykładu takiego psa, który nigdy nie słucha, jakim jest rasa na przykład husky albo malamut, bo uważa się, że takie psy mają w głębokim poważaniu ludzkie istnienie, interesuje ich tylko jego psie stado, a jego odpowiednikiem jest posłuszny owczarek niemiecki, który jego w sumie przeciwieństwem, przepraszam, jest posłuszny owczarek niemiecki, który na każde zawołanie zachowuje się jak szarik czterech pancernych. Owczarki mają większą tendencję do słuchania człowieka, ponieważ do tego były też hodowane. Natomiast nic nie dzieje się bez przyczyny, a dziesiątki lat policyjnych szkoleń spowodowały, że są to psy z jedną z najdelikatniejszych psychik w kynologicznym świecie. Bardzo łatwo, słuchajcie, takie psy popadają w takie niefajne zachowania, szczególnie w agresję. Dodatkowo ich nieumiejętna hodowla, wiedziona zachłannością człowieka, doprowadziła do tego, że rasa ma duży problem ze stawami, szczególnie z dysplazją stawów biodrowych oraz problemami też ze stawami łokciowymi, a także z kręgosłupem, do której skłonność mają nawet psy po zdrowych rodzicach. Takie problemy dodatkowo zaogniają problem, w tym wypadku wywołanych bólem. Kiedy mam owczarki, ktoś do mnie dzwoni, że ma owczarka z agresją, który już ma początki agresji mimo młodego wieku, zawsze zanim taka osoba do mnie przyjdzie na szkolenie, proszę, aby wykonać zdjęcie RTG stawów, RTG kręgosłupa, żeby miała 100% pewności, że agresja nie jest wywołana bólem, ponieważ w przypadku tej rasy 80% takich zachowań jest właśnie wiedzione tym, że psa po prostu pies nie czuje się dobrze. Ale przejdźmy do stwierdzenia, że owczarek wybiera sobie tylko jedną osobę do kochania. Owczarki lubią pilnować stada, bo jak sama nazwa wskazuje, pierwotnie niektóre rasy z linii owczarków były hodowane właśnie by zaganiać owce, by zaganiać bydło. Owczarki niemieckie z reguły bardzo przywiązują się do całej rodziny, natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, są to psy delikatne. Jeśli pan domu będzie używał przemocy, czyli krzyku, bicia, szarpania, na przykład kolczatki też, niekoniecznie wszystkiego naraz, wystarczy krzyk i przysłowiowa gazeta w ręce, to taki pies będzie go słuchał bardziej w obawie przed tym, że właściciel go uderzy. Ponieważ to głównie mężczyźni częściej stosują przemocowe, awersyjne metody szkoleń wobec psów niż kobiety, dlatego utarło się, że to właśnie ich psy słuchają bardziej. Dla psa przemoc połączona z wyczuwalnych dla nich wysokim poziomem testosteronu jest wystarczającym powodem do tego, aby po prostu bezwzględnie słuchać. Według badań mężczyźni z tendencją do krzyków i awantur mają wyższe stężenie testosteronu niż tacy, którzy są spokojni i ugodowi. Pies słucha, ponieważ boi się, że jeżeli po prostu tego nie zrobi, będzie ukarany. Pies oczywiście darzy ogromnym uczuciem swojego oprawcę i jest w stanie nawet stanąć w jego obronie. Taka jest niestety natura psa. Pies nawet bity nierzadko wybacza swojemu właścicielowi, a swoją agresję po prostu odbija na innych domownikach lub też na przewodnikach. Nie muszę tutaj chyba podkreślić, że taka więź będzie zawsze więzią patologiczną. Labradory, słuchajcie, bo też mówiłam o labradorach i obiecałam, że o tym opowiem, ponieważ utarło się, że labradory albo golden retrievery to są idealne psy dla dzieci, bo przecież wykorzystywane są do pracy z dziećmi, pracy z osobami z jakimiś problemami. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, ponieważ żaden pies nie może być brany tylko i wyłącznie dla dziecka, szczególnie po to, by dziecko na przykład wyleczyć z kynofobii, czyli z lęku przed psami. Nie możemy wymagać od 8, 10 czy nawet 13-letniego dziecka, że będzie opiekował się 30-kilogramowym psem, na przykład poprzez wychodzenie z nim na spacery 3 razy dziennie, że będzie go karmił, że będzie go pielęgnował. Pies musi być przemyślanym wyborem całej rodziny, ale przede wszystkim musi być wyborem rodziców, a nie dzieci. Pies nie powinien być kupowany dla dziecka. I też a propos dzieci, bo mówiłam tutaj o 8 czy 13-latkach, nie możemy też wymagać od malucha, czyli od dziecka w wieku od 1 do 3, że będzie rozumiało, że pies nie chce na przykład kontaktu. Jako odpowiedzialni rodzice musimy pilnować zarówno dziecka, jak i psa. Przede wszystkim musimy pracować nad tym, żeby ich więź się pogłębiła, wymyślając czynności i zabawy, które będą mogły wykonywać wspólnie. A naprawdę wiele takich zabaw wymyślić można i też wiele jest dostępnych ich w internecie i nie wymaga to zbyt dużych kosztów. Poza tym, co bardzo ważne, pilnujemy, by nasze dzieci nie miały dostępu do psa bez naszej wiedzy i na odwrót. I tutaj uwaga, nie ma znaczenia, czy to jest labrador, czy to jest York. Jeżeli York nawet uszczypnie dziecko, temu dziecku się nic nie stanie. Natomiast będzie to dla tego psa problem psychiczny, ponieważ będzie, może temu dziecku się nic nie stanie, natomiast dla psu się stanie. Pies będzie odczuwał stres, widząc za każdym razem dziecko i tak jak na przykład naszego dziecka nie będzie atakował, może zaatakować albo zacząć atakować czy tam szczekać na dzieci na spacerach. Dziecko nigdy też nie może zbliżać twarzy do psa i nie może przytulać się do psa na siłę. Jeżeli pies przyjdzie do dziecka, położy mu głowę gdzieś na przykład na ramieniu albo sam się wtuli w dziecko, nie ma problemu. Absolutnie dziecko nie może przytulać się do psa czy kłaść się na psa, ponieważ może to spowodować nagłą reakcję ze strony naszego czworonoga i zrobić nawet dziecku krzywdę. Niejednokrotnie zdarzały się takie wypadki, gdzie dziecko, które przytulało psa, zostało po prostu przez niego pogryzione, a najbliżej, kiedy się przytulamy, dziecko ma twarz najbliżej głowy psa, dlatego najczęściej pies po prostu przypadkowo trafia w twarz dziecka. No i potem jest obwiniany za celowe ugryzienie w twarz, a po prostu to jest część ciała, która była najbliżej jego pyska. Inna rzecz jest taka też, że pies nie jest zabawką i nie może być kupowany do przytulania. Obojętnie, czy jest to maltańczyk, czy jest to owczarek belgijski, czy jest to owczarek niemiecki, czy jest to bokser, nie ma to znaczenia. Pies nie powinien mieć możliwości, pies powinien mieć możliwość odejścia od dziecka, a dziecko nie może mieć możliwości jego przytulania i to my jako rodzice musimy go tego nauczyć. Pilnujemy też, by dziecko nie chwytało psa w sposób nieodpowiedni, by nie szczypało go. Niedopuszczalne jest też klepanie na przykład psa po głowie, ponieważ żaden pies tego nie lubi, a wszyscy, którzy myślą inaczej, mogą teraz wyciągnąć sobie rękę przed głowę i popukać się po czole. Jeżeli ktoś obcy dodatkowo by to robił, tym bardziej nie byłoby to dla niego przyjemne. A pamiętajmy, że głowa psa, ta część, którą najczęściej głaszczemy, to jest głównie czoło psa, a dotykając głowy też dotykamy często oczu, które są bardzo delikatne. Nikt nas nie głaszcze po oczach. Spróbujmy siebie dotknąć w tym miejscu albo poprosić, żeby ktoś nas dotknął, szczególnie jak oczy mamy w połowie otwarte. Nie jest to nic przyjemnego. Musimy też pilnować, by pies miał możliwość ucieczki, na przykład przed dzieckiem. Mam to na myśli oczywiście spokojne odejście, by miał możliwość się po prostu wycofać. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest na przykład taka bramka rozporowa, którą wstawiamy w drzwi i która blokuje dostęp małego dziecka, na przykład do pokoju, gdzie jest legowisko naszego psa. Czyli jeżeli mamy małe dziecko i nie do końca mamy czas na to, żeby panować nad jednym i nad drugim, bo musimy zająć się domem, to musimy mieć zawsze taki pokój, w którym jest pies, jest oddzielony bramką i na przykład salon, gdzie nasze dziecko ma miejsce do zabawy. No i też nigdy nie zrzucamy odpowiedzialności na dziecko i psa. Ani dziecko, ani pies nie rozumie, że robię źle. To my jako ich przewodnicy, jako ich rodzice powinniśmy nauczać, jak powinno się traktować wzajemnie siebie z oczywiście dużym szacunkiem. Poza tym, słuchajcie, też tutaj przechodząc do tytułowej rasy, czyli do Labradora albo do Golden Retrievera. Labrador na przykład jest psem dosyć trudnym, wymagającym dużo czasu. Jest to pies silnie reaktywny, jeżeli nie potrafi się zapanować nad jego mocą. Jeżeli nie zapewnimy mu odpowiedniej stymulacji fizycznej i umysłowej, stanie się psem silnie nadpobudliwym, szczekającym, niszczącym rzeczy w domu, skaczącym na nas i na gości. Są to psy wykorzystywane w roli aporterów, a więc ich praca z przewodnikiem powinna być na wysokim poziomie. Natomiast właściciele przez stymulację Labradora jako portera ma w głowie obraz tego psa z trzema piłkami do tenisa w pysku. I oczywiście najlepszym rozwiązaniem według większości niedoświadczonych właścicieli jest wybiegiwanie psa na piłkę, w cudzysłowie mówiąc. Co to oznacza? Że wychodzimy z takim psem na zewnątrz, idziemy do parku, spuszczamy psa ze smyczy i mamy albo taką specjalną łyżkę do piłki, albo rzucamy tę piłkę przez 20 minut, no i wracamy do domu i pies w naszej ocenie jest wybiegany, jest szczęśliwy, ale czy faktycznie jest szczęśliwy taki pies, który tylko i wyłącznie biega? O tym opowiem Wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Zaczynamy sobie telefonem, jeżeli zdążę go odebrać. Tak, słucham, halo? Udało się, czy się nie udało? Ach, niestety się nie udało, ale może jeszcze raz ta osoba da radę do nas zadzwonić. Nie zdążyłam niestety, a w przerwie też rozmawiałam z panem Darkiem, który tutaj jest też częstym gościem na naszej antenie i poprosił mnie, abym zrobiła audycję o pseudohodowlach i o tym, że nie każda suczka musi mieć na przykład młode, nie każda suczka musi być po prostu dopuszczona i to wcale nie oznacza, że będzie się gorzej chowała. Zdecydowanie lepiej jest wysterylizować taką suczkę w odpowiednim wieku, czyli około drugiego roku życia, już po przejściu wszystkich odpowiednich zmian hormonalnych, kiedy te zmiany hormonalne już się w ciele pieska zakończą, wtedy można po prostu taką suczkę wykastrować, czyli usunąć wszystkie gonady, czyli te elementy, które są odpowiedzialne w ciele psa za rozmnażanie. A tuż przed przerwą mówiłam o wybiegiwaniu psu na piłkę. Już wiele razy w sumie o tym mówiłam, że jeżeli pies jest zmęczony fizycznie, to jest to tylko i wyłącznie zmęczenie jego ciała. Natomiast taki pies zupełnie, totalnie wykończony, to pies, który też ma silne spięcia mięśni, ma szybki oddech i przez to jest też zestresowany. Nierzadko też przez złą karmę na przykład, przez brak witamin. Doświadczają one bolesnych skurczy. A nikt z nas nie pomyśli, żeby na przykład takiemu psu zapewnić masaż po wysiłku fizycznym. Nikt z nas również nie pomyśli, że pies może mieć na przykład bóle mięśni związane z zakwasami albo takie, które są błędne, zwane właśnie zakwasami oraz też kontuzje, które często dotykają psów. Pamiętajmy, że bez względu na rasę, pies musi mieć zapewniony zarówno wysiłek fizyczny, jak i umysłowy. Nie możemy kazać psu biegać za piłką, a jednocześnie tutaj nie zapewniać mu odpowiedniego wysiłku fizycznego. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja z Pani ze Wrześni. Proszę Pani, chciałam zapytać, bo mam kotka,
tak?
Jest wykastrowany, a od pół roku odwiedza go kotek z sąsiadki, tu blisko, i który też od miesiąca jest wykastrowany. Ale zdarza się, że jest nasikane w różnych miejscach.
Rozumiem.
Czy zarobię mój kotek, czy zarobi ten drugi.
A ten kotek do pani przychodzi do domu też, ten drugi?
Tak, właśnie do domu, tak wieczorem, czasami na 2-3 godziny.
Aha, rozumiem. Ja tamten drugi go akceptuję, czy one raczej się unikają?
No, ten młodszy kotek, bo to jest ten brytyjski, jest, on się nie boi niczego i ciągle zaczepia tego mojego kotka, a ten mój tak... No nie do końca, znaczy no nie wiem, no mruczy na niego, ale no nie gryzą się, nie jakoś nie.
Jasne.
Bawią się, gonią, znaczy tamten tego mojego. I właśnie nie wiem, czy to mój dlatego, że może się trochę stresuje, czy to tamten, że...
Już pani, już pani odpowiadam na antenie. Dziękuję serdecznie za ten telefon, bo to jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie. My sobie nie zdajemy czasami właśnie sprawy z tego, że koty są bardzo silnie terytorialne i że wykastrowanie kocura nie sprawi, że on ten terytorializm zatraci całkowicie. Ponieważ, co prawda, mocz takiego kota nie będzie śmierdział. Nie będzie tutaj tak, że będzie nam gdzieś się brzydko pachniało w całym mieszkaniu, jeżeli kot się załatwi. Natomiast niestety, wpuszczając drugiego kota do naszego domu, bez odpowiedniej socjalizacji z tym kotem, tak zwanej socjalizacji z izolacją, robimy kotu bardzo dużą krzywdę. I nasz kot, bojąc się, może zacząć posikiwać też ze strachu. W tym wypadku, droga pani słuchaczko, ja bym zaleciła, żeby tego kota po prostu do siebie nie wpuszczać. Ponieważ to nie jest nic dobrego dla naszego kota i to faktycznie nasz kot może się po prostu w domu naszym załatwiać. To na pewno nie jest nic przyjemnego dla naszego kota. On się bardzo silnie wtedy stresuje. Tamten Brytyjczyk, nie wiadomo, czy nie widziałam tego, jak one się bawiły, ale podejrzewam, że to jest też właśnie to, co one robią, niekoniecznie musi być zabawą. Mogą to być też zachowanie konkurencyjne, w których wygrywa ten nowy przybysz, ten Brytyjczyk. Dlatego tutaj zaleciłabym raczej to, aby po prostu nie wpuszczać tego Brytyjczyka do siebie, do domu. Wtedy na pewno te moczenie będzie się zdarzało o wiele rzadziej. Jeżeli na przykład będzie się cały czas zdarzało, warto też dołożyć drugą kuwetę. Jeżeli ma pani na przykład tylko jedną, wtedy kot być może będzie się lepiej po prostu czuł. No i też warto w odpowiedni sposób zapewnić kotu wszelkie inne potrzeby, czyli te drapaki, odpowiednią ilość zabaw z kotem. To jest bardzo, bardzo istotne. Ale podstawą tutaj jest to, aby nie wpuszczać tego dodatkowego kota do nas po prostu do domu. Co następne tutaj mamy, bo muszę zobaczyć, czy mamy tutaj kolejne pytanie. Tutaj mamy w ogóle takie stwierdzenie, które kiedyś też zasłyszałam. Niejednokrotnie słyszę, jeżeli wspominam o barfie, czyli o biologicznie odpowiednim surowym jedzeniu, że jeżeli pies raz zasmakuje krwi, to będzie agresywny. A tutaj, słuchajcie, nie ma żadnego powiązania między dietą psa zawierającą surowe mięso z krwią, a poziomem jego agresji. Psy w toku ewolucji i swojej wędrówki za człowiekiem stały się generalnie wszystkożercami, albo raczej oportunistami, czyli wybierają zawsze najlepsze dla nich kąski i najłatwiej dostępne. Natomiast, słuchajcie, nie oznacza to, że będą agresywne, jeżeli dostaną mięso z krwią, albo jeżeli na przykład taka osoba, która karmi barfem, da im całą przepiórkę, na przykład z krwią, z piórami, ze wszystkim, ponieważ w naturze czasami psy również polują i ich przodkowie, którzy są wspólni z wilkiem, również byli drapieżnikami i również polowali. W niedostatku psy są w stanie zjeść produkty roślinne, jednak są one z natury, tak jak już podkreślałam, drapieżnikami, wywodzącego się od wspólnego z wilkiem przodka, więc ich ulubionym jedzeniem jest mięso, a co za tym idzie i krew. Psy w naszych domach mają różne rodzaje diety. Najbardziej popularna dieta to karma sucha oraz karma mokra. Poza tym mamy też psy, które są na jedzeniu gotowanym, którego głównym składnikiem z reguły niestety jest ryż, kasza oraz warzywa, a dodatkiem jest mięso. No i właśnie ten barf, czyli biologicznie odpowiednie surowe jedzenie, biologically appropriate raw food, Czyli taka surowizna, jest to jest składnikiem tam głównie mięso z krwią, drobny, kości. Dietę surową trzeba również suplementować przeróżnymi środkami, wzbogacać o dodatkowe elementy roślinne. I jest to po prostu dieta bardzo złożona, o której kiedyś rozmawiałam z Agnieszką Kaczmarek, prowadzącą hodowlę psów, gdzie wszystkie psy właśnie na takiej karmie są hodowane. Ma ona 3 owczarki szwajcarskie i harta rosyjskiego. Nikt się tam nie gryzie. Ma 2 samce, ma 2 suczki. Nie ma tam żadnych niesnasek pomiędzy psami, mimo że jedzą surowe jedzenie. Psy nie rzucają się na inne psy. Także tutaj to też jest dowodem na to, że pies wcale nie musi robić krzywdy właśnie ze względu na to, że gdzieś tam pojawia się w ich diecie po prostu mięso z krwią, prawda? A tutaj też na Facebooku mamy pytanie, to pewnie będzie ostatnie pytanie, bo już za chwilkę kończę audycję. Od pani Marii: nie umiem zapanować nad tym, że pies wąchając coś trawie zjada wyrzucone resztki jedzenia i potem niestety je zwraca. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie. Pani Mario, w przypadku psów, które jedzą gdzieś coś z ziemi, najważniejsze jest to, żeby podkreślić po raz kolejny, że psy są zbieraczami. Czyli psy bardzo lubią mimo wszystko wyszukiwać coś w ziemi. Psy, jak już wcześniej wspomniałam, w toku ewolucji, podążaniu za człowiekiem, też zaczęły nie tylko go bronić, ale też zjadać na przykład wszystkie resztki. Dlatego też one się z tym człowiekiem gdzieś tam trzymały, ponieważ dawał im on na przykład resztki ze swojego polowania. A psy, które gdzieś żyją na wolności, które są bezpańskimi, zdziczałymi zwierzętami, żywią się właśnie resztkami. I głównym zajęciem takiego psa jest po prostu wyszukiwanie resztek w trawie. Dlatego psy po prostu bardzo lubią wyszukiwać, wyjadać. Jeżeli pani pies lubi takie przygody z jedzeniem, pierwszą i bardzo ważną rzeczą jest to, aby pilnować tego trawnika, można powiedzieć. Starać się, może nawet wyjść na krótszy spacer, ale bardziej dokładnie obserwować to, czy pies węszy w związku z tym, że coś jest do jedzenia na ziemi, a na przykład, że węszy tylko dlatego, żeby sobie gdzieś tam ten trawnik obwąchać, żeby sprawdzić, co tam się stało w psim świecie u innych psów, które żyją na blokowisku. Natomiast drugą rzeczą bardzo ważną i można powiedzieć takim paradoksem tego wszystkiego jest to, że my sami powinniśmy rzucać psu jedzenie na trawnik. Na przykład w jakieś kubki liści można wrzucać smakołyki, można wysoką trawę wrzucić, można powtykać dziury w korze jakiegoś dużego drzewa, można trochę pasztetu rozsmarować na korze, która nie ma tych wnęk. Zobaczcie, ile tutaj jest zabawy węchowej, jakie to jest fajne, jakie to jest ciekawe. I to nie będzie właśnie paradoksalnie pogłębiało potrzeby psa do tego, żeby coś zjadać innego z trawnika, bo on sobie w głowie ułoży tak: moja pani daje mi super fajne rzeczy do jedzenia z trawy. Mam zaspokojoną potrzebę wyszukiwania, potrzebę eksploracji i potrzebę zjadania rzeczy z ziemi, więc nie będę jadł wszystkich innych rzeczy dookoła, bo pies potrzebuje tego. Ja u mojego psa to stosowałam od małego i teraz nie ma w ogóle takiej potrzeby. Czasami wręcz jest tak leniwy, że jak mu wrzucam jakieś mniej smaczne kąski gdzieś tam w ziemię, na ziemię, no to on stwierdza, że on nie będzie nawet tego pomiędzy tych liści wyciągał, bo mu się to po prostu nie opłaca. A inna też rzecz, którą dodam już tak zupełnie na koniec, że pies oducza się jedzenia z ziemi konkretnych rzeczy dopiero wtedy, kiedy się zatruje. To jest troszeczkę tak jak z nami. Jeżeli my byliśmy na przykład w dzieciństwie łapczywi i rzuciliśmy się, tak jak ja, na cebulę, która gdzieś tam została na talerzu, na którym leżały pomidory z cebulką, tak jak babcia zawsze robiła, i potem niestety brzuch mnie bardzo bolał po tej cebuli, to ja na tą cebulę już nie mogłam patrzeć przez 3 następne lata swojego życia. I w przypadku psa, który zatruje się na przykład jakąś niefajną rzeczą, jakąś szynką, czy jakimś po prostu kawałkiem czegoś, niesmak z starym jakimś jedzeniem, to on wtedy dopiero stwierdzi, w jego głowie po prostu ustawi się, tego nie warto ruszać. Jedzenie, które tak pachnie, jest niezdrowe i można się nim zatruć. I to jest taka naturalna też odpowiedź organizmu na to, żeby po prostu zwierzę nauczyło się, że nie wolno zjadać niektórych rzeczy z ziemi. I tak się na przykład uczą dziko żyjące, zdziczałe, źle określiłam, zdziczałe psy, które gdzieś na przykład na południu Włoch sobie żyją, chociaż u nas też niestety zdarzają się takie psy, które są gdzieś wyspalsko puszczane. To już wszystko na dzisiaj, znowu nie przerobiliśmy sobie wszystkiego, zostało nam na szczęście tylko jedno pytanie, więc to już nie ma dużego znaczenia. Dziękuję też Wam za tą ilość telefonu, bo cały czas widzę, że telefon się urywa. Nie zdążyłam na wszystkie pytania odpowiedzieć, natomiast możecie je napisać do mnie, możecie te wszystkie pytania kierować na Facebook, psy, koty i inne kłopoty. Ja po prostu sobie je spiszę i przy następnej takiej audycji z pytaniami oczywiście postaram się na je wszystkie odpowiedzieć. To już wszystko w tej audycji. Następna będzie, tak jak już wspomniałam, o kradzieżach, czyli o tym, dlaczego mój pies kradnie wszystko w domu. Może też połączę to właśnie z jedzeniem z ziemi i dokładnie opowiem o tym, jakie zabawy można z psem zrobić na zewnątrz. Życzę Wam miłej soboty, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8 w Radio Poznań. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.